Chyba ciężko w Polsce przymusić kogokolwiek do płacenia czegokolwiek.
Na siłę się nie da.
Innego zdania jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Jeżeli ktoś posiada zaległość w stosunku do swojego dziecka mierzoną kwotą wyższą niż 3 miesiące lub wyżej, to wówczas podpada pod przepis prawa karnego i grozi mu odpowiedzialność karna.
Jak mówi rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Sebastian Kaleta, nowe przepisy mają zdyscyplinować rodziców zalegających z płatnościami, bo często było tak, że dłużnik nie płacił, wystarczyło jednak, że przelał drobną kwotę i argument uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego upadał.
Przepis pozwalał wielu osobom, które rzeczywiście faktycznie nie płaciły alimentów, na unikanie odpowiedzialności karnej z uwagi na skonstruowanie przesłanki uporczywego uchylania się od obowiązku.
Sądownie chyba jedna metoda, żeby zmusić mężczyznę do tego, chociaż to i tak im często nie pomaga. Także no myślę, że to do sumienia trzeba się odwołać i każdy powinien we własnym rozsądku to mieć, żeby jednak mieć odpowiedzialność za to, co się kiedyś zrobiło i utrzymywać swoje dziecko.
Więzienie będzie ostatecznością, zapowiada minister Ziobro.
Jednak nie chcemy, aby tutaj działał pewien automat, ponieważ nie jest tutaj celem to, aby kogoś karać. Celem jest to, aby dziecko miało utrzymanie i było wspierane przez rodziców. Dlatego też wprowadzamy rozwiązanie nadzwyczajne, którego do tej nie było. Mianowicie gwarantujemy takiemu rodzicowi, że nie będzie podlegał żadnym sankcjom karnym, jeżeli wezwany przez prokuratora, pouczony o konsekwencjach niepłacenia, niewywiązywania się z obowiązków alimentacyjnych, zdecyduje się kwotę zaległości w całości uiścić. Wówczas odpowiedzialności karnej podlegać nie będzie.
Myślę, że trzeba w ogóle wzmocnić rolę mężczyzn w wychowaniu, w budowaniu rodziny, w budowaniu związku, a nie tylko teraz jest dziecko, no to teraz jest problem. Najpierw trzeba odpowiedzialnie tworzyć tą rodzinę wspólnie i potem nie ma problemu.
Dotyczy to tak samo bogatych, jak i biednych. I jeden, jeżeli ma pieniądze, będzie robił wszystko, żeby nie zapłacić, żeby mieć te pieniądze przy sobie, a drugi biedny na przykład będzie oddawał ostatni grosz na swoje dziecko, jeżeli tak się nie poukładało życie, że nie mogą być razem, ale też i ten biedny z powodu tego, że tych pieniędzy nie ma, może ich nie płacić.
Tę relację przygotował Sławomir Orlik, a w studiu moi państwa goście, pani Martyna Maciejewska-Przyłucka, adwokat i mediator sądowy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Jest z nami także pan Piotr Szarek, sędzia 8 Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A w studiu w Krakowie, miejmy nadzieję, jest z nami pani Katarzyna Stadnik, Stowarzyszenie dla Naszych Dzieci.
Dobry wieczór państwu, oczywiście jestem.
Witamy serdecznie i telefonicznie jest z nami także pan Marek Migacz, członek stowarzyszenia Tata jest OK. Witamy.
Dobry wieczór.
Czy to są rewolucyjne zmiany? Przypomnę, że zgodnie z nowelizacją osobom, których łączna wysokość zaległości alimentacyjnych wyniesie równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, najczęściej miesięcznych, ma grozić do roku więzienia. No i wyższa kara do 2 lat więzienia ma grozić osobie, która nie płacąc alimentów naraża osobę najbliższą na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Zaczniemy od Krakowa, pani Katarzyna Stadnik.
Wydaje nam się, że to są zmiany, które idą w dobrym kierunku. To na pewno nie może być jedna jedyna zmiana. Jest jeszcze wiele propozycji, które muszą iść jako kolejne zmiany za tą właśnie, która niebawem wejdzie. Natomiast wydaje się, że jakby pozbycie się z tego artykułu, tego określenia uporczywości, to jest taka szansa, że ten artykuł przestanie być martwy, bo mamy tutaj takie zatrważające dane, że w 2015 roku wpłynęło ponad 50 tysięcy spraw z artykułu 209, przy czym prokuratura wniosła tylko 11 tysięcy aktów oskarżenia, umorzyła 9 tysięcy i odmówiła wszczęcia postępowania w 19 tysiącach postępowań.
Artykuł 209 dotyczy uporczywego niepłacania alimentów.
Tak,
właśnie.
Tak. Dlatego myślimy sobie, że to rozwiązanie jest dobre, no i bardzo cieszy nas ta możliwość, jak gdyby, możliwość czynnego żalu, tak? Czyli jeśli rodzic wywiąże się ze swojego obowiązku po wizycie u prokuratora, jak gdyby to postępowanie nie będzie prowadzone.
Tak, nie będzie ponadto podlegał karze sprawca uchylający się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego i jeśli nie później niż przed upływem 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego, uiścił w całości zaległe alimenty.
Zgadza się. Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada, że będzie wykorzystywało dozór elektroniczny, którego my też jesteśmy zwolennikami.
Pani Katarzyno,
też
do tych wątków jeszcze powrócimy. Okay. Przed nami kilkadziesiąt minut rozmowy. Marek Migacz, członek Stowarzyszenia Tata jest okej. Okay. Panie Marku, krok w dobrą stronę, te zmiany przepisów. Teraz po procedowaniu już w Sejmie, są w Senacie. Miejmy nadzieję, że kilka tygodni wejdą w życie.
Tak, zgodzę się z moją przedmówczynią, że jest to krok w dobrym kierunku, ale dodam, że tylko częściowo, bo tak jak to zaznaczyła również moja przedmówczyni, powinno być to w szerszym kontekście rozpatrywane i zmieniamy tylko, działamy może powiedzmy na skutkach, nie na przyczynach, a według nas te działania powinny być prowadzone co najmniej równolegle. Pojawiają się pytania, czy ministerstwo sprawdziło, dlaczego zobowiązani nie płacą alimentów, co nimi powoduje. Może jeszcze inne pytanie, czy alimenty zasądzane są zgodnie z ich możliwościami. To tak naprawdę wszystko zaczyna się dużo, dużo szybciej, czyli już na etapie postępowania w sądzie rodzinnym, gdzie te alimenty ustalamy. Więc samo karanie ludzi, którzy nie płacą tych alimentów, i robią to celowo, jak najbardziej, ale najpierw uważam, należałoby przesiać, powiem tak kolokwialnie, przez sito, żeby tam trafiali ci ludzie, którzy naprawdę nie chcą, a nie mogą na przykład płacić alimentów. I tak jakby, takie jest nasze zdanie. Chciałbym tu podkreślić jeszcze jedną rzecz, że przed rokiem Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce wystąpiło z takim zagadnieniem do ministerstwa, chodzi o tabele alimentacyjne, bardzo powszechne w krajach Europy Zachodniej. No minął rok, ja nie słyszałem, żeby prace się toczyły w tym kierunku, a to uważam jest bardzo dobry kierunek i zmniejsza nam problem w jego zarzewiu, a nie walczy ze skutkami.
Piotr Szarek, sędzia 8 Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie. No to panie sędzie, zacznijmy właśnie od tego, o czym mówi pan Marek Migacz. Czy pan coś wiadomo na temat tych tabel, według których rozumiem sędziowie mogliby ustalać wysokość alimentów, żeby to było dokładnie sprecyzowane, jak to ustalać?
Poza tym, że taki postulat rzeczywiście się zrodził, to nie słyszałem, żeby to obrało kształty chociażby jakiegoś projektu ustawy, aby nad tym projektem procedowano. Też nie jest tak, że nawet jak ta tabela zostanie ustanowiona, to ona wszystkie problemy rozwiąże, bo też nie miejmy złudzeń, że teraz wbrew jakiejś powszechnej opinii sąd rodzinny, ustalając wysokość świadczeń alimentacyjnych, bierze pod uwagę możliwości zarobkowe, majątkowe danej osoby. Jeżeli prześledzić statystyki w zakresie wysokości świadczeń alimentacyjnych, to w większości przypadków do 500 zł te świadczenia alimentacyjne zamykają się taką kwotą. Uwzględniając okoliczność, ile wynosi teraz pensja minimalna, uwzględniając to, że bezrobocie jest stosunkowo niskie na rynku pracy, z tego co też słyszę w sądzie, tak? Nie ma problemu, przynajmniej na przykład mężczyźni, ze znalezieniem zatrudnienia w szeroko pojętej branży budowlanej i z doświadczenia życiowego, zawodowego też wiem, że minimalnych świadczeń tam pracownicy nie uzyskują. To nie jest tak, że te świadczenia przekraczają możliwości zarobkowe i majątkowe tych osób obowiązanych do alimentacji. Myślę, że ten kierunek nowelizacji tego artykułu 209 Kodeksu Karnego to jest dobry kierunek, bo dotychczas sąd karny właściwie musiał tak jakby drugi raz badać, czy wysokość tych świadczeń alimentacyjnych to była adekwatna do możliwości tego człowieka i jak płacił mniej, czy to robił uporczywie, czy nie.
Czuł pan, panie sędzie, osobiście bezradność czasem, bo ja tutaj mam na przykład wyniki akurat z Bydgoszczy. Tylko w ubiegłym roku bydgoscy urzędnicy zawiadomień do prokuratury o niepłacaniu alimentów przekazali 494 efekty, 21 wyroków wskazujących. Toruńska statystyka jeszcze nędzniej wygląda, 552 zawiadomienia, 23 akty oskarżenia i jeden wyrok skazujący.
No muszę być konsekwentny, bo niejednokrotnie poruszając tutaj w audycji temat niealimentacji, rozmawialiśmy o tej nieszczęśliwej redakcji artykułu 209 i skłaniam się ku temu, że to jest dobry kierunek, tak? Kiedy, tak jak mówię, sąd karny bada tylko obiektywne przesłanki. W sądzie rodzinnym przez dwie instancje wysokość tych świadczeń alimentacyjnych mogła być oceniana. Sąd się już wypowiedział. Teraz rolą sądu karnego po prostu jest wyciąganie konsekwencji, a nie obarczanie sądu karnego tym właśnie, żeby jakby ponownie badał, czy to jest, jak płaci ktoś mniej, czy robi to uporczywie, czy nieuporczywie. Rolą sądu jest co innego, po prostu wyciąganie konsekwencji z tego, co inne orzeczenie zapadło. To jest jeszcze tylko nawiązując do tego, co mówił przedmówca, też pan Migacz, że to jest problem oczywiście szerszy, to można by było się zastanawiać, czy nie należałoby penalizować takiej sytuacji, że ktoś się nie stosuje do orzeczenia sądu w zakresie ustalenia na przykład kontaktów, tak? Że niestosowanie się do określonego wymiaru kontaktów, niestosowanie się do orzeczenia sądu rodzinnego też jest karane, bo częstokroć właśnie słyszę: nie dam dziecka na kontakty, bo ty nie płacisz alimentów, tak? A ja nie zapłacę ci alimentów, bo nie dasz dziecka na kontakty. Okazuje się, że to bardzo często są naczynia połączone i bardzo często to słyszę na sali rozpraw, tak? Być może również można by było taki przepis wprowadzić do kodeksu
karnego.
Czyli
miejmy nadzieję, że rozpoczyna się przebudowa tego całego systemu alimentacyjnego w Polsce. W naszym studiu jest również pani Martyna Maciejewska-Przyłucka, adwokat i mediator sądowy. Pani mecenas, pani w tym wszystkim widzi dobrą zmianę. Ja przypominam, że w Polsce, jeżeli chodzi o właśnie skuteczność egzekucji komorniczych, alimentacyjnych, skuteczność ta jest bardzo niska, wynosi 19,5%. No i właśnie pytanie, jak ściągać te alimenty od niesolidnych płatników?
No może zacznę od tego, że muszę chyba ostudzić entuzjazm, dlatego że ja nie uważam, żeby te zmiany były rewolucyjne. Ponieważ problem przy umorzeniach postępowań prokuratorskich polegał na tym, że żeby móc zarzucić przestępstwo takiej osobie, takiemu dłużnikowi alimentacyjnemu, trzeba było wykazać, że on celowo tak on się uchyla od płacenia alimentów, on celowo nie płaci. I wystarczyło wykazać, przez taką osobę wystarczyło wykazać, że jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, że nie ma majątku, że istnieją przyczyny obiektywne, które mu uniemożliwiają zapłacenie tych alimentów, ażeby nie móc mu przypisać przestępstwa. I w tej sytuacji wyeliminowanie tego znamienia polegającego na uporczywości, czy nawet na, bo również uproszczono ten przepis, co też by należało poczytać in plus, że nie musi już być to działanie narażające na bezpośrednią niemożność zaspokojenia potrzeb życiowych. To w tej sytuacji uproszczenie tego przepisu spotyka się z tą barierą, która była i wcześniej, i jest teraz, że musi to być, musimy mówić o uchylaniu się i tego nie obejdziemy. Na tym polega przestępstwo. Tego nie obejdziemy.
Sędzia Piotr Szarek, sędzia 8 Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Panie sędzie, pan też podziela te obawy?
Znaczy, myślę, że tutaj akurat praktyka orzecznicza może wypełnić inaczej tą normę prawną, która będzie znowelizowana, i nie wykluczam takiej sytuacji, że sąd się... W sądzie rodzinnym musimy o tym pamiętać, że jeżeli zasądzamy świadczenia alimentacyjne i nastąpi jakaś zmiana okoliczności, na przykład ten obowiązany do alimentów stanie się osobą niezdolną do pracy, to niezwłocznie może złożyć powództwo na przykład o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, czy też o obniżenie świadczeń alimentacyjnych. I jeżeli wyjdziemy z założenia, że możliwość korygowania tych świadczeń alimentacyjnych leży po stronie sądu rodzinnego, a sąd karny będzie badał tylko te okoliczności, czy ktoś spełnia tego świadczenia, czy nie spełnia, to niewykluczone, że ta praktyka orzecznicza mogłaby pójść w tym kierunku, żeby uprościć. Oczywiście te kwestie, które podnosi mecenas, się zgadzam z nią, tak, że niewykluczone, że w dalszym ciągu jakieś te utrwalone zapatrywanie dotyczące rozumienia tego artykułu 209 kodeksu karnego będzie funkcjonowało w obrocie prawnym i w dalszym ciągu rzeczywiście istnieje takie ryzyko, że okaże się, że nadzieje pokładane w tej nowelizacji nie osiągną tego spodziewanego rezultatu.
Dług alimentacyjny jest gigantyczny, ponad 9 miliardów złotych. To jest naprawdę ogromna, ogromna kwota. No i właśnie znowu pojawia się to pytanie, jak ściągać alimenty od niesolidnych płatników i co zrobić, żeby ten system działał. W Krakowie, przypomnę, pani Katarzyna Stadnik, Stowarzyszenie dla Naszych Dzieci. Pani Katarzyno, jakie rozwiązania z innych krajów, chociażby europejskich, chciałaby pani implementować tutaj w Polsce?
To znaczy przede wszystkim ja chciałam się jeszcze odnieść do wypowiedzi moich przedmówców, że tabele alimentacyjne, i to również jest to sposób jakby zaczerpnięty z innych krajów, to jest bardzo dobre rozwiązanie.
Tak, obowiązuje ona chociażby w Niemczech.
Tak, oczywiście. I z tego, co wiem, prowadzone są prace w resorcie sprawiedliwości, takie analityczne, co do możliwości wprowadzenia w życie tych propozycji. My oczywiście też postulujemy o wprowadzenie tych tabel alimentacyjnych. To na pewno jest dobre rozwiązanie. Sądzimy, że dostęp komorników do systemu ZUS też uprościłby tą egzekucję alimentów, bo w tej chwili komornicy mają jednak troszkę utrudniony.
No właśnie, automatyczna informacja dla komorników ze strony ZUS, Urzędu Skarbowego, banku w sprawach dotyczących finansów niepłacącego
rodziców. Ale to już mówimy o systemie. O systemie Orudej zaproponowaną przez pana komornika Roberta Adamskiego, który jak gdyby integrowałby wszystkie te organy, które mogą pomóc w egzekucji alimentów, i też uważamy, że jest to taki pomysł, który faktycznie zadziałałby i działałby dobrze. Na pewno aktywizacja zawodowa tych osób, które nie pracują, która na dzień dzisiejszy teoretycznie jest. Natomiast tak naprawdę to ta aktywizacja zawodowa nie funkcjonuje. I tutaj państwo pomaga w znajdowaniu pracy osobom w szczególnie trudnej sytuacji. Mówimy na przykład o długotrwałym bezrobociu czy powyżej 50 roku życia. Natomiast osoby z zobowiązaniami alimentacyjnymi nie są wpisane jak gdyby w tą pomoc państwa. I to warto też zrobić, żeby te osoby tą pracę jakby miały jako w pierwszej kolejności. Myślimy, że to podniesienie progu do funduszu alimentacyjnego, o który ciągle apelujemy, to też jest dobre rozwiązanie.
Teraz próg wynosi ile?
725 zł na osobę. Niezmieniane od 9 lat. To też jest takie rozwiązanie, które mogłoby wpłynąć na rodziców, jak gdyby ściągnąć tą odpowiedzialność, i ten konflikt przestałby być między tymi rodzicami, bo weszłoby państwo, które było takim jak gdyby buforem. To też jest, to też jest warte do przemyślenia, jak tak naprawdę pomóc rodzicom. Poza tym prowadzimy w tej chwili takie badania, dlaczego rodzice nie płacą. Ponieważ nikt nie pokusił się o te badania, coraz więcej instytucji zaczyna się dopytywać o takie dane, a my tak naprawdę nie dysponujemy danymi związanymi z niealimentacją.
Są już jakieś pierwsze wnioski?
To znaczy kończymy badanie w połowie kwietnia. Można, osoby, które są zainteresowane wypełnieniem takiej ankiety, mogą wejść na naszą stronę www.dlanaszychdzieci.com. Tam ta ankieta jest, można ją wypełnić. Na pewno będziemy przekazywać wyniki tych ankiet. Ja myślę, że to, o czym wspomniał pan sędzia, czyli jak gdyby utrudnianie kontaktów, to oczywiście też jest powód, który nam utrudnia egzekucję alimentów, ale to jest związane z tym, że wydaje się, że my nie mamy tak wytworzonej jeszcze w naszym społeczeństwie takiej odpowiedzialności ojca, takiej prawdziwej odpowiedzialności. W momencie, kiedy ten związek się rozpada, to oczywiście często może dochodzić do takich sytuacji, gdzie matka obawia się może tego kontaktu z ojcem. I też jesteśmy oczywiście jak najbardziej za tym, żeby tutaj mówimy o ojcach z tego względu, że to 96% dłużników alimentacyjnych to mężczyźni, żeby jak najbardziej ojców zapraszać, dawać im możliwość bycia rodzicami, ułatwiać im to. Tak naprawdę ojcowie na dzień dzisiejszy mają tylko 2 tygodnie tego urlopu tacierzyńskiego, a chcemy, żeby oni byli takimi pełnowartościowymi, prawdziwymi rodzicami.
Przenosimy się do Marka Migacza, członka stowarzyszenia Tata jest OK. Panie Marku, 270 tysięcy osób, to tyle mamy dłużników alimentacyjnych w Polsce. Co pan sądzi o takim rozwiązaniu, żeby, jeżeli chodzi właśnie o egzekucję komorniczą, takiego długu alimentacyjnego pominąć sąd i żeby to bezpośrednio było przeprowadzane bez udziału sądu? Bo też jest taka propozycja, żeby uprościć ten cały mechanizm.
Znaczy, nie znam szczegółów, a żeby móc się do tego odnieść, to wymagane byłoby znanie tych szczegółów, więc na to pytanie w tej chwili nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć. Za to, jeśli mogę, to chętnie nawiążę do tutaj poprzednich wypowiedzi, bo wydały mi się bardzo ciekawe. Z częścią się zgodzę, z częścią nie.
To zacznijmy od tych, z którymi pan się nie zgadza.
Z którymi się nie zgadzam.
Tak, będzie wtedy dynamicznie.
Więc to mówimy tutaj o zaangażowaniu ojców i pani mówi, no, że rzeczywiście może być tak, że ono jest niewielkie. Ja uważam, że nie, że to się zmieniło. Że na przestrzeni 20 lat ostatnich po prostu jest rewolucja w tym zakresie. Wystarczy spojrzeć po prostu bez żadnych większych badań na podwórko, na plac zabaw. Tam 50% albo i więcej to są mężczyźni. I w każdej innej sferze też to się bardzo dynamicznie zmienia.
Natomiast ja przepraszam, ja pana przerwę tylko na moment. Ja bym bardzo chciała, proszę, żeby ojcowie nie byli tylko na podwórku i nie zajmowali się tylko zabawą, natomiast żeby siedzieli przy lekcjach, żeby chodzili do lekarzy i żeby te wszystkie niekoniecznie przyjemne czynności, które rodzice wykonują w stosunku do swoich dzieci, również wykonywali tak samo, jak robią to matki.
Pani Katarzyno, teraz pan Marek. Proszę.
Jasne,
bardzo.
Przepraszam.
Ja myślę, panie Marku, no, nie będę pana adwokatem, proszę samemu mówić. Ojciec się we mnie
nie odzywa. Nie zgodzę się w żaden sposób, tak, bo nie wiem, na jakiej podstawie jest taka wypowiedź. Ja po prostu mogę powiedzieć to, co można każdy z nas gołym okiem zaobserwować. Nie jestem w domach i nie widzę, kto odrabia lekcje. Mogę powiedzieć za siebie, za moich znajomych, takie najbliższe otoczenie, i widzę, że to jest dzielone bardzo proporcjonalnie i cieszę się z tego powodu, bo dzieci przede wszystkim potrzebują mamy i taty, a nie rodzica i bankomatu. I to powinien być punkt wyjścia. A uniemożliwianie ojcom wykonywania swojej roli, izolowanie ich od dzieci, ale co gorsze, izolowanie dzieci od ojców, no to po prostu jest przemoc. To się nazywa alienacja rodzicielska, a nie jakieś takie trochę mdłe słowa, że tam może coś się dzieje, do końca nie wiadomo co. Nie, to jest przemoc i to się nazywa alienacja rodzicielska. To pozostawia niepowetowane straty i skutki w psychice dzieci i tych rodziców też, zazwyczaj ojców, no bo tak to się odbywa. Więc tu bym chciał podziękować panu sędziemu za zwrócenie uwagi przyczynowo-skutkowej. Oczywiście my nie popieramy niealimentacji. Uważamy, że dziecko powinno mieć zapewnione pod każdym względem zabezpieczone, ekonomicznym również. Tylko no, tak to niestety działa, jesteśmy ludźmi. Jeżeli taka osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie widzi dziecka rok, dwa, trzy, to dziecko jest mu obce. To jest tylko osoba blisko spokrewniona, ale to nie są już osoby bliskie, nie mają żadnych relacji. Więc trudno się dziwić, że taka osoba nie chce płacić. Oczywiście powinna moim zdaniem, ale no, to jest przyczyn naprawdę jest dużo i dopóki ich nie zbadamy. I cieszę się, że stowarzyszenie pani Katarzyny tutaj prowadzi takie badania, bo odpowiedzi na nie pozwolą nam tę sprawę kompleksowo załatwić, a nie tylko na samym końcu, gdzie to już tak naprawdę mleko się rozlało.
Nieznacznie wspomnieliśmy o elektronicznych opaskach. Ja przypominam, że na początku stycznia wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Michał Wójcik mówił właśnie, wykorzystajmy elektroniczne opaski dla osób unikających płacenia alimentów. Według niego ograniczyłoby to koszty oraz możliwość nadużyć. Stosowanie systemu elektronicznego dozoru kosztuje to podatnika 300 kilkadziesiąt złotych, a nie ponad 3000 złotych miesięcznie. Wiemy dokładnie, gdzie ta osoba jest. Nie będzie już takiej sytuacji, że ktoś na przykład pracuje w szarej strefie, później kiedy znajduje się przed sądem, mówi: nie miałem pieniędzy, nigdzie nie pracuję, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Pani mecenas Martyna Maciejewska-Przyłucka. To dobry pomysł i należy go forsować.
Oczywiście, jak najbardziej. No, po pierwsze, odbywając karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, mimo że w faktycznie ta osoba ma, jeżeli zgłasza się, zgłasza chęć wykonywania pracy, to w pierwszej kolejności i ciążą na niej zobowiązania alimentacyjne, to jest zatrudniana w pierwszej kolejności, no to nie łudźmy się, że zdecydowanie lepszym, nie oszukujmy się, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby wykonywanie tej kary w ramach właśnie dozoru elektronicznego, czyli ta osoba przebywając na wolności ma możliwość otrzymania realnej pensji i przeznaczenia jej na swoje zobowiązania wobec dzieci, bo no, w większości to dotyczy takich sytuacji. Ja może wobec takiej krytyki, jaką tutaj przedstawiłam odnośnie tych nowych rozwiązań, chciałabym powiedzieć, że ta możliwość również zapłacenia całości zobowiązań alimentacyjnych, która skutkuje niepodleganiem karze, to jest bardzo dobry pomysł i rzeczywiście należy tutaj powiedzieć, że to jest krok w dobrą stronę i również powiedziałabym, że jak najbardziej można by wykorzystać do tego mediację właśnie, ażeby w takim postępowaniu karnym mediator mógł pomóc czy porozumieć się temu pokrzywdzonemu i temu rodzicowi i to, o czym tutaj pan Migacz mówił, być może nawet spróbować nawiązać na nowo te stosunki, bo no, postępowanie sądowe nie sprzyja zacieśnianiu więzów czy rozwiązywaniu jakichkolwiek konfliktów. Natomiast mediacja, którą można by było wykorzystać i w tym przypadku owszem.
Przypominam, ponad 250 000 Polaków nie płaci alimentów. Za nich płaci, oczywiście nie we wszystkich przypadkach, fundusz alimentacyjny. No właśnie, pani Katarzyna Stadnik przypominała już a propos funduszu alimentacyjnego o tej niskiej kwocie, prawda, tym progu dochodowym bardzo niskim, 725 zł bodajże, prawda?
Tak, zgadza się.
Świadczenie z tego systemu alimentacyjnego z funduszu to jest 500 zł, prawda? Też.
To jest maksymalnie 500 zł w zależności od zasądzonych alimentów, ale nawet jeśli są wyższe niż 500 zł, to dziecko dostanie tylko 500.
Czekamy na opinię naszych słuchaczy. 510-37-32 i do studia 510-37-36. Pani Katarzyno, czy pani uważa właśnie, że ten fundusz alimentacyjny powinien ulec również zmianom, poza tymi, o których już pani wspomniała? Czy to powinno być w ogóle inaczej zorganizowane?
Tak, no ja stoję na stanowisku, że tak naprawdę fundusz alimentacyjny powinien być świadczeniem powszechnym, zabezpieczającym tak naprawdę potrzeby wszystkich dzieci. Tych, które nie mają zabezpieczonych potrzeb przez rodziców. I tak jak już wcześniej wspomniałam, daje to też taką możliwość, że fundusz alimentacyjny być może niwelowałby nieco tego konfliktu, który jest między rodzicami, bo stanowiłby taki po prostu bufor. A co najważniejsze, jeżeli my mówimy o dobru dziecka, jeżeli to ono jest dla nas priorytetem, to w pierwszej kolejności powinniśmy zabezpieczyć dzieciom bezpieczeństwo, w tym również finansowe.
To jest najważniejsze. O tym pani mówiła w jednym z wywiadów, że oczekuje pani właśnie tej kampanii szerokiej społecznej, prawda, kierowanej do pracodawców i innych grup wspierających dłużników, którzy pomagają im ukrywać majątek. I to jest kolejny problem. Pan sędzia Piotr Szarek, panie sędzio, czy pan często styka się z takimi próbami właśnie ukrywania majątku, kiedy stara się pan sąd ustalić dochód, jakie ma dochody, przychody, ktoś, kto powinien płacić alimenty?
Na szczęście przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są tak skonstruowane, że my nie badamy tych dochodów, które rzeczywiście ktoś deklaruje, wykazuje, tylko jakie ma możliwości zarobkowe i majątkowe. Nie robimy tego też oczywiście z kapelusza, tak, na tak zwaną twarz, tylko pytamy się, kto jakie ma wykształcenie, jakie ma doświadczenie zawodowe, czasami w oparciu o zeznania świadków. Wiemy, że ktoś użytkuje jakieś pojazdy, mieszka w jakichś komfortowych warunkach. Całokształt tych okoliczności pozwala nam na wysnucie wniosku, że ktoś zarabia dużo więcej, aniżeli deklaruje i to stanowi punkt wyjścia do ustalania świadczeń alimentacyjnych. Oczywiście rolą sądu rodzinnego nie jest takie działanie jak komornika, który ma ujawnić te składniki majątkowe, żeby tę wierzytelność zaspokoić, ale podejmujemy działania też w ramach inicjatywy dowodowej stron, żeby ustalić, ile ktoś może zarobić, jaki ma majątek, żeby adekwatnie do potrzeb dziecka, statusu majątkowego rodziców, wysokość tych świadczeń alimentacyjnych ustalić.
Mamy gościa, telefonicznie słuchacz. Dzień dobry.
Dobry wieczór, Ryszard wspomni.
Witamy, panie Ryszardzie.
Ale tylko radio wyłączę. Panie Januszu, a co z takimi, bo mam kolegę nawet i trochę wstyd, ale jest w Niemczech, pracuje w Niemczech, wiem, że ma zaległości i to duże. I czy takich, jak, czy się wyłapuje, czy rośnie mu to konto cały czas, a on to może nigdy nie przyjedzie. Jak to jest z takimi właśnie alimenciarzami? Myślę, że takich jest bardzo dużo, którzy sobie mając tam 300-400 tysięcy, wsiedli w samolot i pracują gdzieś za granicą. I jak do nich, czy się dociera, sądy rodzinne, czy szukają, czy po prostu rośnie im konto.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Serdecznie pozdrawiamy, panie Ryszardzie. Panie sędzio, można się do takich dobrać osób?
Znaczy akurat rolą sądu rodzinnego nie jest poszukiwanie już tego dłużnika po wydaniu orzeczenia, tak? Ale w ramach przynajmniej
komornik z tego, co
w ramach
wiemy,
z tego, co się orientuje, w ramach Unii ta współpraca między państwami zaczyna być na tyle posunięta, że istnieje przepływ jakichś informacji i z tego, co przynajmniej się orientuje w Wielkiej Brytanii, te świadczenia alimentacyjne są egzekwowane od tych rodaków, którzy właśnie wsiedli samolot i wylecieli. Skala teraz, przynajmniej w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, po tym Brexicie, to okazuje się, że utrudniony jest przepływ korespondencji, ale w tych innych krajach, które jeszcze z Unią się nie rozstają, to z tego, co się orientuje, nie jest tym najgorzej. Chociaż oczywiście zdarza się, że ktoś pracuje za granicą też w szarej strefie, tak? I jego sytuacja jest podobna do tej, którą mamy w Polsce, gdy pracuje.
Mecenas Martyna Maciejewska-Przyłucka, pani mecenas, Wspólny Dom Europa i tutaj rzeczywiście to ściganie dłużników alimentacyjnych na terenie Unii Europejskiej jest skuteczne?
Tak, tutaj granice nie chronią takich dłużników. Jeżeli organ przygotowawczy, jeżeli prokurator będzie prowadził postępowanie i będzie taką jej osoby poszukiwał, to skorzysta z pomocy służb innego państwa i taka osoba zostanie wydana, tylko o ile jest to też przestępstwo w danym kraju, to trzeba pamiętać, w tam, gdzie ta osoba przebywa.
Rekordzista, dłużnik alimentacyjny ma do oddania ponad 500 000 złotych. Jeżeli chodzi o liczbę dłużników alimentacyjnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, zachodniopomorskie ma współczynnik 8, najniższy ma małopolskie i podkarpackie 4 osoby, bardzo wysokie ma 11 osób na 1000 mieszkańców warmińsko-mazurskie i dolnośląskie. Jeżeli chodzi o te właśnie wyniki małopolskiego czy podkarpackiego, to pokazuje, że tam, gdzie mamy te tradycyjne wartości, rodzina, tradycja, to tam tych dłużników alimentacyjnych jest mniej i uchylania się od alimentów jest nieco mniej. Musimy zbliżać się do puenty naszej rozmowy. No i właśnie pytanie, czy ta nowelizacja kodeksu karnego, która teraz jest procedowana w Senacie, rozpocznie wielki proces reformowania, o którym tutaj nasi goście mówili, tego systemu ściągalności, ściągania alimentów. Ale myślę, że oprócz tego pytania, na które już poniekąd odpowiedzieliśmy, ważniejsze jest to, że przed nami chyba cel, nie wiem, wychowawczy, jakieś kampanie społeczne, które powinny coraz mocniej napiętnowywać i uświadamiać ludziom wokół dłużnika alimentacyjnego, że to jest po prostu podłe, mówiąc wprost. Katarzyna Stadnik, Stowarzyszenie dla Naszych Dzieci.
To znaczy, muszę państwu powiedzieć, że my w stowarzyszeniu pierwszym naszym podstawowym postulatem to jest właśnie zmiana świadomości społecznej poprzez przeprowadzenie kampanii społecznej. My jesteśmy młodym stowarzyszeniem, utrzymujemy się z własnych środków. W tej chwili tak naprawdę szukamy już, powiedzmy, że część tych koalicjantów mamy, natomiast szukamy osób, które wspólnie z nami tą kampanię taką prawdziwą, ogólnopolską zrobią. Bo z badań społecznych wynika, że ludzie często usprawiedliwiają niepłacenie alimentów, traktując to jako element rozgrywki rozwodowej, o czym też tutaj dzisiaj było troszkę wspomniane. I to ważne jest, żeby właśnie ta kampania pokazała, że te pieniądze to są dla dzieci, że to jest ich wsparcie, dla nich wsparcie, a nie dla byłego partnera. Ważne jest też, żeby uświadomić pracodawców, że to ukrywanie dochodów, że to zatrudnianie na najniższą krajową, to tak naprawdę jest okradanie dzieci. Ja muszę Państwu jeszcze powiedzieć, że my prowadzimy na portalu społecznościowym grupę rodziców 7-tysięczną i pomimo tego, że te przepisy dopiero są procedowane i jeszcze nie weszły w życie, to pojawiają się już informacje, że no niestety ojcowie, ale rodzice zgłaszają się do mam z propozycją jakby uregulowania tych zaległości, że zobowiązują się do spłacania, że już pierwsze spłaty następują. Więc jednak chyba coś w tym przepisie jest i nawet jeśli miałby na początku działać no tak naprawdę jako straszak, tak, no bo to już wchodzimy w prawo karne, to myślę, że jeżeli przyniesie korzyść dzieciom, to dobrze.
I na zakończenie pan Marek Migacz, członek stowarzyszenia Tata jest okej. Okay. Panie Marku, myślę, że jeżeli te przepisy w ciągu kilku tygodni, miejmy nadzieję, wejdą w życie, to spotkamy się za kilka miesięcy i będziemy mieli do przekazania dobre informacje, że dług alimentacyjny w Polsce przestał rosnąć, a nawet zaczyna spadać.
Tak, oczywiście, to będą dobre informacje, bo nasze stowarzyszenie jest za tym, żeby dzieci miały zapewnioną również byt ekonomiczny, co jest ważnym czynnikiem. Ale w pierwszej kolejności jednak będziemy cały czas mówili, że dziecko przede wszystkim ma prawo do obojga rodziców, do tej alimentacji, nazwijmy to tak, w formie bezpośredniej. I to uważam jest cel kluczowy. Tutaj też jakby skorzystam z tego, że mamy wśród rozmówców panią adwokat, która jest również mediatorem i może takie pytanie, taka otwarta kwestia, czy tutaj nie jest też rola mediacji, aby ustalać wysokość tych zobowiązań alimentacyjnych, czy w ogóle ich bytność za pomocą mediacji, bo tu wydaje nam się takie ustalenia są dużo trwalsze i dużo bardziej wykonalne.
To już króciutko na zakończenie, pani Martyna Maciejewska-Przyłuska.
Zdecydowanie tak. No, ja muszę powiedzieć, że nie straszyć postępowaniem karnym, tylko właśnie z pomocą mediatora porozumiewać się, bo każde porozumienie jest dużo bardziej trwalsze porozumienie niż wymuszenie, narzucenie przez sąd jakiegoś orzeczenia rozstrzygającego wysokość tych alimentów. Więc tak, zdecydowanie mediator i mediacja.
Myślę, że za kilka miesięcy na pewno wrócimy do tego tematu. Za dzisiejszą rozmowę dziękuję. Mecenas Martyna Maciejewska-Przyłucka, sędzia Piotr Szarek, Katarzyna Stadnik i Marek Migacz.